Fundacja GYM, Aleksandra Wesołowska-Sieja. Dzisiaj łączymy się telefonicznie, rozmawiamy o neuroróżnorodności i o stereotypach dzisiaj właściwie najwięcej powiedzieliśmy, prawda Pani Aleksandro?
Tak, dokładnie. Witam ponownie. Faktycznie dużo jest tych stereotypów i myślę, że jest coraz lepiej, no ale ciągle walczymy tak naprawdę z nimi.
To jakie mity oprócz tego, że diagnozowanie to moda i teraz wszyscy mają albo spektrum, albo ADHD, królują? I są bolesne.
Tych mitów jest faktycznie bardzo dużo, szczególnie jeśli chodzi o spektrum autyzmu. Pokutuje to takie podejście sprzed wielu lat. Kiedyś żyliśmy w takim świecie, że spektrum autyzmu diagnozowało się tylko u osób, które faktycznie były wyautowane od słowa autyzm, tak? Czyli po prostu były nieobecne jakby wśród ludzi. No mamy filmy, które powstawały wiele lat temu, tak? Rain Man czy Kot Merkury, z których widzieliśmy spektrum autyzmu, które wyglądało tak, a nie inaczej i mieliśmy jeden jego wzorzec. I wśród wielu osób to ciągle gdzieś tam zostało, bo bardzo często słyszymy, ojej, faktycznie to dziecko z spektrum autyzmu nie wygląda. Tu się nie wygląda, prawda? W spektrum autyzmu się nie wygląda na osobę w spektrum autyzmu, tylko no, mierzy się z pewnymi wyzwaniami i czasami one faktycznie po prostu są niewidoczne. One są w środku człowieka, szczególnie dotyczy to kobiet. To jest kolejny mit, że spektrum autyzmu dotyczy głównie chłopców, stąd też był ten kolor niebieski, od którego my też trochę staramy się odejść. On oczywiście przez wiele lat był symbolem spektrum autyzmu, ale wskazywał jednoznacznie, że spektrum autyzmu dotyczy chłopców, natomiast dziewczynek dotyczy tak samo, również ADHD. Tylko dziewczynki i kobiety zupełnie inaczej manifestują te stany neurotypowości, więc to jest taki kolejny dla kobiet bardzo krzywdzący mit. Dlatego tak wiele kobiet tutaj diagnozuje się dopiero w dorosłości, bo one zachowują się inaczej, będąc spektrum autyzmu, zachowują się inaczej niż chłopcy. Spektrum autyzmu i ADHD nie są zarezerwowane tylko dla małych chłopców. Kolejny mit, że z ADHD się wyrasta na przykład, tak? Dlatego tak długo nie diagnozowało się osób dorosłych, no bo przecież ADHD mogą mieć tylko mali chłopcy. Więc to kolejny mit, który jest krzywdzący, bo zamyka drogę do diagnozy osobom dorosłym i dziewczynkom i kobietom, co jest absolutnie bardzo krzywdzące. Dużo jest takich mitów na temat zachowań osób w spektrum autyzmu. Nie dalej jak wczoraj przy okazji takiej kampanii, która ma zmienić trochę system edukacji, rozmawiałam o tym, że takim krzywdzącym bardzo stereotypem jest to, że osoby z spektrum autyzmu nie potrzebują relacji. One bardzo potrzebują relacji. Tak samo jak my, albo nawet bardziej my, czyli osoby typowe, neurotypowe. Tylko po prostu napotykają w życiu codziennym takie bariery, które uniemożliwiają im nawiązanie tych relacji, zawarcie tych przyjaźni, więc jest dla nich bardzo krzywdzące, no bo jeżeli chcą, a gdzieś te bariery stoją na drodze do tych relacji, no to one po prostu cierpią. Także to są takie mity, które gdzieś tam na tym poziomie funkcjonowania codziennego i tej diagnostyki, o której dzisiaj dużo, no to chyba są najmocniejsze.
Ale też Państwa Fundacja jest takim miejscem, w którym można zadać sobie pytanie, diagnoza i co dalej, bo prowadzicie też dwa ośrodki diagnostyczne w Łodzi i Warszawie.
I zdecydowanie temat diagnozy dla nas jako dla Fundacji jest niezmiernie ważny. My tak naprawdę, przedstawiając się jako Fundacja, zawsze na pierwszym miejscu wspominamy o tej diagnozie, że my walczymy o tą rzetelną diagnozę, o dostęp do diagnozy, rozumiany nie tylko jako terminowość, no bo z terminowością wiadomo, że jest zawsze dość trudno, ale też o rzetelność tej diagnozy, więc prowadzimy dwie kliniki właśnie w Łodzi i w Warszawie. Ta w Łodzi funkcjonuje już od wielu lat, w Warszawie jest stosunkowo nowa, ale stawiamy na specjalistów, którzy właśnie tą diagnozę prowadzą rzetelnie, czyli to, o czym rozmawiałyśmy wcześniej, nie kończymy tylko na wystawieniu pieczątki, ale proces diagnostyczny to też zalecenia terapeutyczne mówiące o tym, co po diagnozie. To jest niezwykle ważne, no bo nie powinniśmy przynajmniej zostawiać człowieka tylko, okej, jesteś spektrum autyzmu, masz ADHD, radź sobie. No nie można w ten sposób postępować, no ale jednak ten profesjonalizm i rzetelność, tak? Niech ta informacja wyjdzie od lekarza, niech ona nie będzie wyszukana w internecie, niech ona będzie spersonalizowana, no bo każdy człowiek jest inny w spektrum autyzmu, czy z ADHD, nie ma dwóch takich samych osób, tak? To jest po prostu, każdy ma jakieś tam natężenie, więc no te wskazówki, co robić dalej, ten drogowskaz, to są szalenie ważne. No ale też sam proces diagnostyczny, mówi się o tym, Czasami podnoszony jest taki temat właśnie naddiagnozowania, czyli że tych diagnoz jest za dużo. Oczywiście, że na pewno zdarzają się osoby, które faktycznie nie są w spektrum autyzmu, czy nie mają ADHD, ale gdzieś tam trafiają na bardzo taką szybką diagnozę, bo chcą, nie wiem, mieć jakiś papier właśnie, żeby usprawiedliwić pewne zachowania. I trafiając na nierzetelną diagnozę, taką robioną po łebkach, że tak powiem, no to są w stanie taki papier otrzymać. Więc to jest też bardzo ważne, żeby ta diagnoza była rzetelna. Faktycznie ostatnio usłyszałam od jednej z naszych lekarek, że chyba nawet trudniej jest porozmawiać i wytłumaczyć rodzicowi, że tu nie ma spektrum autyzmu, niż powiedzieć mu, żeby ten rodzic to przyjął, niż to, że to spektrum autyzmu jest. Bo czasami rodzice są już tak sfokusowani i nastawieni, że dostaną tą diagnozę, że nagle jest szok, że nie, to nie są cechy autystyczne. To na przykład zachowanie dziecka, z którym się mierzy na co dzień, wynikają z czegoś innego. Nie. Dlatego no, tak ważne jest to, żeby się nie samodiagnozować, tylko po prostu udać się do specjalisty. I my naprawdę dokładamy wszelkich starań, żeby ci specjaliści byli topowi w naszych klinikach, bo ta rzetelność diagnozy tylko dzięki tym topowym specjalistom jest możliwa.
Dlatego serdecznie zachęcamy do tego, by śledzić social media Fundacji GYM, Facebook Fundacja GYM i strona internetowa.
Strona internetowa gym.org, jim.org. Zapraszamy serdecznie. Na naszej stronie są też apele. Aktualnie rozmawiamy w przestrzeni publicznej o cichych godzinach, czyli też coś, co teoretycznie jest świetne dla osób neurotypowych, a tak naprawdę jest dobre dla wszystkich. Więc mamy taki apel o to, żeby coraz więcej instytucji, miejsc takich użyteczności publicznej wprowadzało te ciche godziny, więc bardzo serdecznie zachęcamy.
Dziękuję i z pewnością do tematu będziemy powracać. Moimi Państwa gościem była Aleksandra Wesołowska-Sieja z Fundacji GYM.
Serdecznie dziękuję.